A naszym gościem telefonicznie jest pan poseł Paweł Lisiecki, Prawo i Sprawiedliwość, członek Komisji Weryfikacyjnej. 8:16, przed nami wywiad dnia.
Wywiad wnet.
Dzień dobry, panie pośle. Pan wysłuchuje zawodowo zeznań osób poszkodowanych w wyniku prywatyzacji. Te zeznania budują przede wszystkim obraz państwa polskiego. To, jak to państwo wykazywało siłę wobec słabych i słabość wobec silnych.
Tak, zdecydowanie. W trakcie prac w Komisji Weryfikacyjnej wysłuchujemy rzeczywiście zeznań lokatorów. Oczywiście nie tylko lokatorów, bo i strona właścicieli również jest reprezentowana. Natomiast rzeczywiście obraz przedstawiany przez lokatorów, ich opowieści, ich informacje, zeznania, często poparte również różnego rodzaju filmami, pokazują, że to państwo polskie no, było państwem teoretycznym. Państwem, które, tak jak pan redaktor powiedział, było silne wobec słabych i słabe wobec silnych. I no, ten obraz taki no, niezbyt dobry, no, można powiedzieć.
No to prawda, jednak te informacje się rozchodzą. Państwo działacie. Czy znane już są osoby, które stoją za tym procederem? Czy znani są jakby ostateczni beneficjenci?
Ostateczni beneficjenci myślę, że jeszcze nie są znani. Zdajemy sobie sprawę, że te osoby, które siedzą w areszcie we Wrocławiu, to jest jakaś grupa, jakiś odcinek na tym etapie poszukiwania tych prawdziwych beneficjentów, bo w wielu przypadkach te nitki prowadzą za granicę. Pan Robert N., który jest ten mecenas, który skupywał roszczenia, który występuje w wielu decyzjach zwrotowych, który mało tego nie tylko występuje, ale również był osobą, która inspirowała wiele zwrotów, stała za osobami, które były w tych decyzjach zwrotowych, wydaje się nie być ostatnią osobą na tej linii, w tym sznureczku, bo w wielu przypadkach, tak jak powiedziałem, za granicę prowadzą te poszlaki, te dowody. Oczywiście my staramy się ustalić to wszystko, natomiast no, przyznam szczerze, że w pewnym momencie przestaje to być łatwe i jakby za granicą ciężko jest poszukiwać, aczkolwiek staramy się to robić i zdaję sobie z tego sprawę, że również prokuratura stara się to ustalić.
Tymczasem w Polsce pojawiają się już konsekwencje polityczne, ale też gospodarcze, bo sprawa mienia bezspadkowego nabrała jakby nieoczekiwanego, a może właśnie oczekiwanego zwrotu wraz z amerykańską ustawą, która w tej chwili jest debatowana przez Komisję Spraw Zagranicznych amerykańskiego kongresu.
Zajmował uchwalę Senatu 447.
Tak, która jako
popiera żądania gmin żydowskich, które uznają, że to mienie bezspadkowe pozostawione przez osoby Polaków pochodzenia żydowskiego na terenie Polski, które to osoby zginęły w Holokauście i nie pozostawiły spadkobierców, że to mienie powinno być przejęte przez gminę żydowską. Na gruncie prawa polskiego taka konstrukcja jest po prostu niemożliwa ze względu na to, że to państwo polskie jest spadkobiercą takich osób, a nie gminy wyznaniowe żydowskie. Zresztą na podstawie kodeksu Napoleona, który obowiązywał jeszcze do 1947 roku, to mienie bezspadkowe, jeżeli nie zostało przez 30 lat wszczęte postępowanie mające na celu ustalenie spadkobierców, no też przechodzi na rzecz państwa polskiego. Natomiast domyślam się, że gminy wyznaniowe żydowskie na mocy, właściwie na gruncie prawa Stanów Zjednoczonych próbują dochodzić czegoś na terenie Polski. I no, tak jak powiedziałem, na gruncie prawa polskiego jest to niemożliwe. Natomiast jak się szacuje, jest to majątek warty nawet 150 miliardów złotych, w związku z czym w grę wchodzą niebagatelne kwoty. Jeżeli byśmy mieli to wypłacać jako państwo polskie, no to będzie to olbrzymie obciążenie dla budżetu państwa. Przypomnę, że jeżeli mówimy o kwocie 150 miliardów złotych, to budżet państwa polskiego to jest 350-380 miliardów złotych, więc tak naprawdę to jest jedna trzecia, tam nawet coś koło jednej trzeciej budżetu państwa polskiego.
Czyli dostrzega pan związek między zarzucaniem Polsce sprawstwa Holokaustu, a Polakom jako narodowi udziału w mordowaniu żydowskich współobywateli, a tym, co dzieje się w tej chwili na scenie politycznej w Stanach Zjednoczonych.
Rzeczywiście trudno tutaj tego związku nie zauważyć, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Izraelu, Polsce, Polakom zarzucane jest współsprawstwo Holokaustu. Oczywiście no, my się nie odżegujemy od tego, że były osoby takie jak szmalcownicy, natomiast trudno zarzucać całemu państwu polskiemu, całemu narodowi polskiemu współsprawstwo, skoro rząd polski na emigracji, skoro delegatura państwa polskiego na kraj, okupowany kraj, jasno potępiały szmalcowników, jasno potępiały Holokaust. Mało tego, informowały właśnie państwa zachodnie, takie jak Stany Zjednoczone, o tym, co się w Polsce dzieje. Mało tego, przecież w Instytucie Yad Vashem to właśnie Polacy stanowią znaczący odsetek tych, którzy pomagali.
No tak, to są prawdy, które znamy, które powtarzamy w zasadzie od 3 tygodni codziennie. To jeszcze jedno pytanie, bo pan poseł jest zajęty, więc może nie chce. Czy wie pan, jaką rolę w amerykańskiej popkulturze pełni osobnik nazwiskiem Biegański?
O nie, niestety,
no, to jest bardzo ciekawy esej, który polecam. Otóż jest to stereotypowy mieszkaniec wschodniej Europy, potomek polskich chłopów, który jest grubokościstym, zwalistym mężczyzną albo grubo zbudowaną kobietą. Jest to człowiek o bardzo niskim wykształceniu, bardzo prostych horyzontach, żywiący się kiełbasą, pijący wódkę, bijący żonę, chrześcijanin.
Domyślam się, że antysemita.
Tak. W przeciwieństwie do kulturalnego, subtelnego, inteligentnego na przykład Żyda. W związku z tym ten kontrast kulturowy między tym prostakiem z Europy Wschodniej, właśnie na przykład Polakiem był nazywany chociażby skorumpowany burmistrz Chicago, który był Serbem z pochodzenia, przegrywa we wszystkich możliwych konkurencjach z lepiej biologicznie wyposażonymi narodami. Przepraszam, że ale ja mówię tutaj o stereotypie. No i jakby jest z natury głupszy niż ci inteligentni, subtelni ludzie, którzy zostają adwokatami i lekarzami. Wyposażeni w taką wiedzę Amerykanie, ale też i Izraelczycy spotykają się czasem z prawdziwymi Polakami z Polski i dziwią się, że ci ludzie czytają książki, mają wykształcenie, wiedzą coś, ale tych spotkań jest za mało, by ten stereotyp przewalić.
No, rzeczywiście, to ten stereotyp jest tak naprawdę uderzający w próby nasze polskie zrzucenia, znaczy nie zrzucenia, przepraszam, bo to złe słowo, wskazania w prawdziwych sprawców Holokaustu. Domyślam się, że ten stereotyp też jest budowany właśnie po to, aby pewne rzeczy nam Polakom w jakiś sposób przypiąć niesprawiedliwie. No i tutaj duża rola państwa polskiego, żeby ten stereotyp zmienić. Tak jak pan wspomniał, osobiste kontakty z Amerykanami czy z Żydami mogą ten stereotyp burzyć i dobrze by było, żeby takie kontakty były częstsze. No ale z drugiej strony też wymaga to tak naprawdę dużych nakładów, niestety finansowych, ale i dużego wysiłku państwa polskiego po to, żeby to wszystko zmieniać.
Pisała o tym, panie pośle, pani Danusza Gorzka, to jest amerykańska autorka, która chociażby wczoraj w dzienniku HRC pojawiło się właśnie jej esej na temat stereotypów kulturowych Polaka i przypisywania nam tego sprawstwa Holokaustu, bo no bezpośrednio stąd wynika. Myślę, że rozmawiając z kimkolwiek warto postawić się w jego, po jego stronie i zobaczyć, jak ten człowiek widzi świat, bo tłumacząc komuś, że Ziemia kręci się wokół Słońca i razem ze wszystkimi planetami, możemy nie wiedzieć, że to dla niego jest herezją i może ten pozytywnym elementem tych ostatnich trzech tygodni, tych ataków na Polskę, na naszą politykę kulturową jest to, że zdajemy sobie sprawę, gdzie jesteśmy i gdzie rzeczywiście jest mapa przesądów skierowanych w naszą stronę.
Ja myślę, że będzie można wyciągnąć rzeczywiście pozytywne pozytywy z tego, co się dzieje, bo rzeczywiście do pewnego momentu my jako Polacy mieliśmy świadomość tego, że jesteśmy postrzegani jako społeczeństwo ludzi, którzy no, są przyjaźnie nastawieni do między innymi Żydów. Natomiast nasz obraz na Zachodzie, nie tylko te Polish dead camps, ale również i inne rzeczy, myślę, że jest trochę inny i trzeba ten obraz tak naprawdę zmieniać jako Polaków, którzy osób, które właśnie są otwarte na inne osoby. Oczywiście osób, które mają swoje zdanie i tego zdania będą broniły. Natomiast Polaków, którzy są przyjaźni. I myślę, że tak jak powiedziałem, to co się stało, musimy wyciągnąć odpowiednie wnioski z tego i działać tak, aby zmieniać ten obraz Polaków.
Bardzo serdecznie panu dziękujemy. Jest godzina 8:30. Poranek Wnet. Słuchamy dalej za oknem około 2 stopni, więc nie zapomnijcie państwo czapeczki, ale też również nie zapominajcie słuchać Radia Wnet.